Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Śledziński, witam Państwa. Moimi gośćmi są dzisiaj Małgorzata Zwiercan, posłanka Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
I Marek Formela z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czekamy na Agnieszkę Pomaską z Platformy Obywatelskiej. No, zacznijmy od tego, co widać na ekranach informacyjnych telewizorów. Komisja Wenecka, kryzys konstytucyjny wywołało PiS i poprzednia koalicja. No, brzmi to, bym powiedział, tak bezstronnie, bo obarcza winą jakby obie strony polskiego sporu, no ale kłopot stanowi głównie dla tych, którzy dziś rządzą.
To prawda, że kumulację tego mamy dzisiaj, natomiast no, trzeba zawsze sięgnąć i historycznie rzecz biorąc, to nawet sam Trybunał tą inicjatywą legislacyjną zapoczątkował pracę, w które bardzo intensywnie wpisała się Platforma. Ale przy cały czas to trzeba pamiętać, przy współudziale prezesa Rzeplińskiego i jego kolegów, którzy uczestniczyli w konstruowaniu tej ustawy, o której za chwilę sami powiedzieli, że jest niekonstytucyjna. Stąd mój niepokój, bo to dokładnie wygląda tak, jakby zaplanowano, założono pewien scenariusz budowania konfliktu właśnie na bazie Trybunału. Ten scenariusz jest z żelazną konsekwencją realizowany. I pytanie, czy dzisiaj to wezwanie Komisji Weneckiej do dialogu i szukania porozumienia politycznego, bo zwraca się na to uwagę, że tak naprawdę to jest przede wszystkim spór polityczny, nie do końca prawny tylko. I czy będzie to realne, czy Platforma odstąpi od swojego scenariusza z taką żelazną konsekwencją realizowanego?
Chcę Państwa uspokoić, że poseł Janusz Śniadek nie obgaduje Platformy Obywatelskiej poza oczami, bo Agnieszka Pomaska w międzyczasie pojawiła się w naszym studiu. To chcę w takim razie spytać, czy w takim razie pani premier powinna opublikować ten ostatni wyrok, jeśli on jest wyrokiem, jeśli go tak w każdym razie traktować, bo wśród zaleceń Komisji Weneckiej pojawia się to hasło publikacji tego wyroku z 9 marca. Czy
znowu do mnie pytanie?
No tak naprawdę do wszystkich troszeczkę, no, ale odnoszę wrażenie, że to jest taki największy kłopot na dziś.
Mamy dzisiaj większość parlamentarną, mamy prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach, który ma wpływ na podejmowanie decyzji i jeśli mówimy i szukamy kompromisu, to najprostsze byłoby po prostu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, co zaleca Komisja Wenecka i problem byłby rozwiązany. Ja szczerze mówiąc, mnie bardzo dziwi taka, no w ogóle ta konsekwencja zdarzeń, bo najpierw zaprasza się Komisję Wenecką, a później w trakcie, kiedy są podejrzenia, że ten werdykt dla rządu polskiego może być niekorzystny, podważa się sens Komisji Weneckiej, czy podważa się sam autorytet Komisji Weneckiej i fachowość. Ja wiem, że tam zasiadają fachowcy i chyba nikt na taką skalę do tej pory tego stanowiska Komisji Weneckiej, tak jak dzisiaj robi to rząd PiS-u, nie podważał. To jest szczerze mówiąc bardzo niebezpieczne dla nas. Nie ze względu na wizerunek Polski, ale ze względu na pozycję Polski. Bo rzeczywiście ten wizerunek został zniszczony, ale wizerunek wizerunkiem. Natomiast pozycja, czyli zdolność negocjacyjna w różnych sprawach, zwłaszcza na poziomie Unii Europejskiej, czy brak tej zdolności, to jest duży problem. A to, co dzisiaj robi rząd PiS-u, może przynieść właśnie takie konsekwencje, że po prostu przestaną liderzy europejscy się z nami liczyć. I to jest rzeczywiście kłopot, jeśli mówimy o konsekwencjach tego, co się właśnie wydarzyło.
No to właśnie wróćmy w takim razie do konsekwencji, do dobrych rad, bo jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to ja widzę różnego rodzaju wątpliwości. Przypomnę wystąpienie z zeszłego tygodnia Kazimierza Ujazdowskiego, który dość niespodziewanie, jak się wydaje, wystąpił z taką misją dobrych usług, która jak na razie wisi troszeczkę w powietrzu, jako taka inicjatywa zupełnie półprywatna.
Gestów szukania porozumienia nie brakuje.
No, mi się również wydaje, że opinia Komisji Weneckiej jest tylko opinią. Komisja Wenecka wskazuje, że i poprzedni rząd, i obecny no, złamał konstytucję. I gdzieś...
Sejm.
Proszę?
Bardziej Sejm.
Bardziej Sejm. ale również no, prosi o konstruktywne, no, prosi, no, są jakieś no, rekomendacje, zalecenia, żeby konstruktywnie zacząć rozmawiać i się po prostu w sposób no, ludzki porozumieć. No to jest bardzo ważne. Też możemy się zastanowić nad tym przeciekiem, który był. Na co on miał wpłynąć.
Znaczy, mieliśmy dwa przecieki. Myślę, że ten drugi jest ciekawszy, czyli ten wyroku ostatniego Trybunału Konstytucyjnego. Jest, myślę, że być może bardziej znaczący, ale to jakby pytanie, czy to był wyrok znowu. Wracamy do, jakby to powiedzieć, kwestii definicyjnych.
Wydaje mi się, że...
Marek Formela.
No po pierwsze trzeba w sposób merytoryczny odnieść się do posadowienia Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej w systemie kontroli praworządności w Europie. Jak Państwo pamiętacie, jest to organ doradczy powołany około roku 90 po to, żeby nowym demokracjom ułatwiać rekonstrukcję systemów politycznych. I to założenie było fundamentem uruchomienia Komisji Weneckiej. Wielu jej członków, jak przedstawiciel Polski, to są byli aktywni politycy związani z jednym ugrupowaniem. Są tam też byli premierzy, jak Izraela, ale są też egzotyczni członkowie, w których w istocie praworządność budzi wiele znaków zapytania.
Wielu sędziów Trybunału.
Tak, wielu sędziów Trybunału, więc jako organ opinii oczywiście jest ważny, ponieważ żyjemy w takim systemie, w którym dialog i debata jest fundamentem demokracji, także demokracji polskiej, więc w tym sensie jest to orzeczenie ważne i na swój sposób wiążące, ale chciałem zwrócić uwagę, że Komisja antycypuje tylko, że może dojść do poważnych zagrożeń czy do naruszeń demokracji w Polsce, a nie stwierdza, że doszło, że kumulacja takich wydarzeń może być niebezpieczna. W tym kontekście chciałbym może dokonać pewnego refleksu pomorskiego i zwrócić uwagę, że najbardziej oburzeni, czyli politycy Platformy walczący orzeczeniem czy opinią Komisji Weneckiej o stan spraw w Polsce, w sposób arogancki lekceważą orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który wytknął politykom Platformy w Gdańsku, że złamali wszystkie możliwe przepisy ustawy o samorządzie, ustawy o systemie oświaty, nie respektują innych orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie przekazywania szkół publicznych i w tej sprawie podobnego oburzenia, że prawo jest łamane, a przedstawiciel formacji, pan zastępca prezydenta powiada, że nie będziemy się stosowali do wykładni tego wyroku, do sentencji tego wyroku, do orzeczenia, które WSA wydało, no, stanowi inny element tego samego sporu. To znaczy nie jest tak, że Platforma uwielbia prawo, które ją nęka. Wprost przeciwnie, tego prawa nie chce stosować. A tam, gdzie to te opinie Komisji Weneckiej dają jej pewien atut czy argument w sporach o kształt spraw polskich z PiS-em, nadinterpretuje na swoją korzyść. Uważam, że to, co
polega na tym, że Piotr Kowalczuk jednak nie zaprosił Komisji Weneckiej.
Piotr Kowalczuk ma bezwzględny obowiązek wykonywania orzeczeń w USA i nie wolno mu przekazywać złotówki pieniędzy publicznych od momentu, kiedy orzeczenie Sądu Administracyjnego jest prawomocne na rzecz prywatnej szkoły w istocie.
Być może w dalszej części naszego programu chętnie o tym porozmawiamy, ale chcę w takim razie jeszcze raz spytać, czego się można spodziewać.
SLD zaproponowało Włodek Czarzasty, żeby się spotkać, ponieważ spór stał się już polityczny i przedyskutować być może w gronie proponowanym przez przewodniczącego Kukiza, w gronie szefów klubów, ale bez wewnętrznej rozmowy w parlamencie liderów ugrupowań tego sporu się nie rozwiąże, bo on ma już charakter polityczny bardziej niż prawny, a emocje są ponad rozumem, bo to się czuje.
No właśnie, to tak ja bym chciał porozmawiać o tym, o tych emocjach, a może nawet dokładnie też i o intencjach, dlatego że przeczytałem w kilku portalach prawicowych, powiem dla ułatwienia, na przykład w Polityce ukazał się wczoraj taki tekst, taką dyskusję toczoną przez środowiska do tej pory popierające Prawo i Sprawiedliwość, że oni nie do końca rozumieją, jakie były intencje Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc najkrócej, wchodzenia tak głęboko w konflikt o Trybunał Konstytucyjny. Czy pan, panie pośle, ma takie poczucie, że wy wiecie, do czego dążycie, mówiąc najkrócej, w tym sporze? Czy to jest tak, że to wyszło po prostu z zacietrzewienia wynikającego po wyborze przez Platformę 5, a nie 3 członków Trybunału? Czy też to jest tak, że wy macie jakąś strategię, która mówi, na koniec chcielibyśmy, żeby ten Trybunał na przykład, nie wiem, zajmował się nie tym, a tym, a czymś zupełnie innym. Nie,
ja dzisiaj, im więcej czasu upływa, tym bardziej nabieram pewności, że byliśmy na to skazani niejako pewną strategią konfliktu, zbudowaną i przygotowaną dużo wcześniej przez Platformę Obywatelską, gdzie profesor Rzepliński, mówię to z dużym żalem, goryczą, no, zachowuje się niemal jak funkcjonariusz partyjny i w którymś momencie wyraźnie wręcz parł do konfrontacji, do konfliktu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, tak jak poprzednio, wykonało ileś gestów, no przecież nie mogło dopuścić do sytuacji, w którym to istotne gremium, z którym, jak pokazuje nasza rzeczywistość, wiele osób się liczy, byłoby całkowicie zdominowane w 100% niemal 14 na 15 sędziów. To są ci powołani przez Platformę. A jak się okazuje, wcale to nie jest takie błahe. Jeszcze raz powtórzę, że pan prezes, realizując ten scenariusz konfliktu, wpisuje się dokładnie w ten plan Platformy, opozycji totalnej, zapowiedzi Grzegorza Schetyny, będziemy robić brzydkie rzeczy. Myślę, że tutaj
panie pośle, nie przekręcać.
Być może, ale intencja
opozycją
dokładnie...
Opozycją totalitarną.
Opozycją totalną. To jednak totalną. Jest różnica.
Natomiast nie chciałbym skłamać, bodajże wczoraj widziałem profesora Stępnia na publicznym spotkaniu, bardzo licznym, opowiadającym, nie chcę mówić wykrzykającym, w każdym razie podniesionym głosem, że rzekomo użył zaimka oni, ale ewidentnie miał na myśli PiS, dążą do rozlewu krwi. Więc ja powiem tak, przy całej swojej niechęci i do postępowania, do nieuczciwości Platformy, nie odważyłbym się takiego posądzenia publicznie rzucić. Więc jeśli ludzie, tak zwane autorytety...
Ja nie chcę nikomu wypominać, zarzucają ale nam, Jerzy Stępień był kiedyś senatorem z ramienia Porozumienia Centrum, więc no, jakby to powiedzieć, i no, był wybrany przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego przez Lecha Kaczyńskiego.
Znaczy, ja mam szczerze mówiąc wrażenie...
No więc przekraczamy jakieś granice przyzwoitości ewidentnie.
To prawda, panie pośle. Bo ja mam wrażenie, że dzisiaj PiS poszedł na wojnę z całym systemem sądowniczym w Polsce i to jest bardzo niebezpieczne, no bo to jest niebezpieczne dla każdego obywatela w Polsce, dla którego sąd przy wszystkich, czy sądy przy wszystkich swoich ułomnościach powinny jednak dawać taką gwarancję niezależności od władzy politycznej. Ja mam wrażenie, że jeśli rozmawiamy o tym, po co ta cała awantura, to ja mam wrażenie, że właśnie po to, żeby, ponieważ PiS nie ma konstytucyjnej większości, żeby wszystkie ustawy, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być niekonstytucyjne, żeby nawet jeśli Trybunał by stwierdził, że są niekonstytucyjne, żeby to można było podważać. I wydaje mi się, że taki jest cel tej awantury, chociaż tak jak patrzę na wypowiedzi polityków i ministrów PiS-u, to mam wrażenie, że jest też pewne pogubienie w ramach rządu, dlatego że jeszcze tydzień temu minister Szymański, czyli wiceminister odpowiedzialny za sprawy europejskie, mówił, że nie wyobraża sobie, żeby nie uwzględnić w działaniach rządu decyzji Komisji Weneckiej. Wczoraj mówi, że decyzja jest niekorzystna i że jest jednostronna, czy przyznaje rację jednej stronie, sugerując, że jednak ta opinia no, jest niewiarygodna, nierzetelna i tak dalej.
Oprócz tych uprzejmych czy nieuprzejmych komentarzy czekamy na dobre gesty bardzo... szukania pojednania, które leży w interesie.
Ale panie pośle, zwrócę uwagę, Platforma przyznaje, Platforma popełniła co do wyboru dwóch sędziów w poprzedniej kadencji błąd. Ten błąd został naprawiony przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał orzekł, że dwóch sędziów wybranych w poprzedniej kadencji zostało wybranych z naruszeniem konstytucji i ci sędziowie nie powinni zostać zaprzysiężeni. Ale panie pośle, ale my nigdy nie podważaliśmy tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Pan bardzo chętnie i posłowie PiS-u mówią o tym, że prezes Rzepliński jest jakimś funkcjonariuszem Platformy, ale proszę przyjrzeć się wyrokom Trybunału Konstytucyjnego. One nigdy nie były polityczne. Nie zawsze się nam podobały, nie zawsze się podobały PiS-owi. Natomiast co do trzech, i my nie podważaliśmy tej decyzji co do dwóch sędziów. Natomiast trzech sędziów no nadal jest niezaprzysiężonych, tych, którzy powinni być zaprzysiężeni. No i tutaj piłka jest po waszej stronie. To jest decyzja prezydenta. Szkoda, że prezydent wbrew zapowiedziom z kampanii wyborczej dzisiaj no nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tak jak chciał.
To nie jest decyzja prezydenta, tylko właśnie tutaj powinniśmy się spotkać. Właśnie zapis w Konstytucji, jak tutaj mówi poseł Śniadek. ale też ja dziwię się, że Platforma Obywatelska, no w końcu politycy świadomi i którzy no w tej polityce są od lat, potrafili popełnić, mówią dzisiaj, błąd i my przeprosiliśmy. No jest to troszeczkę naprawdę
śmieszne.
Pani
nieuważnie
śmieszne.
Słucha.
No.
Ja,
tak, no nie... popełniliśmy błąd i głośno za to przepraszaliście. No tak było.
No ale co dzisiaj... w tym złego? Znaczy uważa pani, że politycy nie powinni przepraszać? Ja uważam, że warto przyznawać się do błędu
oczywiście,
i iść dalej.
Oczywiście.
My jesteśmy za tym, żeby były wykonane wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że dwóch sędziów, którzy byli wybrani za rządów Platformy i PSL-u, chociaż to nie byli kandydaci, zwracam uwagę, Platformy i PSL-u, to byli kandydaci, jeden był zaproponowany przez PSL, drugi przez SLD, o czym pewnie państwo nie wiedzą, że oni nie powinni być zaprzysiężeni i my tego nie podważamy, ale że trzech sędziów wybranych w poprzedniej kadencji powinno być zaprzysiężonych i wy tej decyzji już nie uznajecie i nie potraficie przyznać się do tego błędu.
Kilkadziesiąt niewykonanych wyroków Trybunału przez Platformę
ale
właśnie.
To jest
chyba najlepiej,
proszę
najlepiej
mi podać
o tym
przykład
świadczy.
Takiego wyroku.
Natomiast wrócę do tego, czy to jest wybór tych dwóch sędziów był błędem, czy nie. Absolutnie protestuję, kiedy się uważa to za drobny błąd, który już został naprawiony. Bo tamta sytuacja obnażyła prawdziwą intencję, że podjęto decyzję, że Trybunał Konstytucyjny ma być tym obszarem sporu, że dzisiaj, oto teraz, zamiast rozmawiać o programach dobrych, ważnych dla Polski, o 500+, o znakomitym programie gospodarczym Morawieckiego, czy aktualnie procedowanej w ustawie dotyczącej zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemców, ochrony polskiej,
polskiej
ziemi.
To może wróćmy do tej ustawy, bo
to jest ciągle
zakaz
tematy zastępcze.
Obrotu ziemią, panie pośle, a nie zakaz sprzedaży ziemią. Nie można zakazać sprzedaży
pan
ziemi cudzoziemcom. Pan dobrze o tym wie.
Wróćmy w takim razie do tego, co mnie w tej całej sprawie intryguje. Czy wyjście z tego jest intencją polityczną w tej chwili, czy też nie? Czy mamy pewien pozór, że wszyscy mówią coś zróbmy, gdy tymczasem w rzeczywistości po pierwsze czas pracuje na niekorzyść tego rozwiązywania sporu? No bo jeszcze w zeszłym tygodniu można było pewne rzeczy zrobić. Teraz mieliśmy posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który w swoim mniemaniu wydał wyrok. Już rząd mówi, to było spotkanie przy kawie.
Profesora Rzeplińskiego dokładnie.
No tak, ale pewne rzeczy się już stały i teraz jesteśmy znowu krok, jakby to powiedzieć, wstecz od tego, co mogło jeszcze być rozwiązane. Teraz już jest bardzo trudno tak naprawdę zlać te dwa nurty w jakąś jedną rzekę, która by służyła wszystkim. Marek Formela.
Niewątpliwie mamy problem w tej chwili ustrojowy. Poniekąd on wynika z trybów, w którym stanowiony jest skład Trybunału Konstytucyjnego. Te spory są częścią życia w parlamencie. Delikt, o którym mówi pani posłanka Pomaska, jest moim zdaniem zbyt lekko kwitowany słowem przepraszam, bo on jednak rozpoczął olbrzymi problem dewastacji znaczenia i pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Więc te wybory dokonywane członków Sądu Konstytucyjnego przez parlament obarczone są elementem gry politycznej. Przypomnę, że tylko w 1997 roku ówczesnym władzom Sojuszu Lewicy Demokratycznej stało odwagi, by nie delegować swoich przedstawicieli w ostatnim momencie przed zakończeniem kadencji. Przykład ten niestety nie został podjęty przez koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej, a szkoda, bo wówczas bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Po drugie, mam wrażenie, że ten spór, który zaprząta w tej chwili głowy i umysły naszych światłych przedstawicieli w Sejmie, poza parlamentem, nie jest tak gorąco komentowany. Ludzi bardziej interesują pieniądze, które należą mi się za pracę w szpitalu w Kościerzynie albo za pracę w operze i zajmowanie się tym deliktem ustrojowym powinno stać się przedmiotem szybkiej wewnątrzpolitycznej decyzji parlamentarnej, bo polscy obywatele mają wiele innych ważnych spraw, którymi Sejm powinien się zająć. Przywrócę tutaj może także panu posłowi Śniadkowi z postulat ze zjazdu Solidarności z 1981 roku, Mianowicie delegaci zaproponowali, żeby ten Trybunał tworzyli na przykład sędziowie Sądu Najwyższego, żeby przy Sądzie Najwyższym utworzyć taką izbę. I my doszliśmy do takiej erupcji w tej chwili emocji politycznych, które są wykorzystywane do podgrzewania przez opozycję sytuacji w Polsce, że być może warto rozważać o innym ustrojowym usytuowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
Przypomnę, że żeby to zrobić, potrzebujemy tak naprawdę owego konsensusu politycznego, prawda, bo większość konstytucyjna w Polsce to jest, prawda, jakby to ładnie powiedzieć, osiągalna tylko i wyłącznie przy współpracy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
No, czas pokaże, czy jest wola kompromisu.
No tak, ale pytanie jest o płaszczyznę, bo ja cały czas nie widzę tej płaszczyzny i myślę, że do tej płaszczyzny jeszcze wrócimy zaraz po chwili przerwy.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Syleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są pani Małgorzata Zwiercan, Kukiz 15, Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska, Janusz Sinanek, Prawo i Sprawiedliwość i Marek Formela, SLD. Rozmawialiśmy o werdykcie, czy też nie wiem, orzeczeniu Komisji Weneckiej i właściwie też o tej płaszczyźnie politycznej, która pozwoli lub nie pozwoli nam wyjść z tego kryzysu. Ja nie przez przypadek przytoczyłem te przykłady tych prawicowych ekspertów i Kazimierza Ujazdowskiego, bo odnoszę wrażenie, że w tej chwili spór ten nie służy Prawu i Sprawiedliwości w takiej dziedzinie, która mogłaby być ważna. Ja przytoczę kilka argumentów, które się pojawiły w tych artykułach, mówiące na przykład, że być może teraz warto by było z naszymi partnerami europejskimi i amerykańskimi, zamiast o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce, rozmawiać, nie wiem, o amerykańskich bazach, o polityce migracyjnej, o różnych innych rzeczach. A tymczasem oni z nami zaczynają rozmawiać zupełnie niepotrzebnie o Trybunale Konstytucyjnym. Panie pośle, czy pan się zgodzi ze mną?
Tak, ja się zgadzam, że absolutnie ten spór dzisiaj jest jak najmniej potrzebny, ale też jakby odbije troszkę tą piłeczkę, że to pokazuje, że tutaj brnąc czy pogłębiając poziom tego sporu, Platforma Obywatelska jest gotowa robić nas wszystkich Polaków zakładnikiem
Panie pośle, to wy macie władzę, pełnię władzy, panie pośle, co my możemy dzisiaj?
No czego nie chcecie uznać, stawiając to jako zagrożenie dla demokracji. Takim samym zagrożeniem demokracji, była większość sejmowa w poprzednich 8 latach, których skutki w tej chwili konsekwentnie naprawiamy, wprowadzając różne kolejne ustawy, regulacje, co macie na mnie słuchanie za złe. Natomiast jeszcze raz powiem, teraz najbliższa przyszłość, odpowiadając na inne pytanie pana redaktora, że najbliższa przyszłość pokaże, jakie są rzeczywiste intencje. Czy te propozycje kompromisu, które niewątpliwie muszą się teraz pojawić, bo dobraliśmy
do takiego etapu. Ale pojawią się z waszych szeregów? Czy tak tego można domniemywać?
Ja bym tego nie definiował co do techniki. Z całą pewnością jest w tej chwili takie oczekiwanie i z pewnością takie propozycje się pojawią. Zobaczymy, jaka będzie reakcja stron. I tu czarno na białym zobaczymy, czy scenariusz Platformy przewiduje eskalowanie konfliktu, czy rzeczywiście jest wola szukania porozumienia i zgodnie z zaleceniem Komisji Weneckiej rozwiązania tego sporu tu nad Wisłą w sposób polityczny nastąpi.
Czy to rozwiązanie zakłada uczestniczenie w tym Trybunału Konstytucyjnego w tym kształcie, w jakim jest, czy tak naprawdę kwestie budowy Trybunału od nowa?
Cokolwiek tu powiemy, to będzie tylko spekulacją. Ja nie uczestniczę w gremium konstruującym tą ofertę kompromisu, która z pewnością się za jakiś czas pojawi. Stąd nie jestem kompetentny, żeby...
A to brzmi zachęcająco, że istnieje takie gremium. To taki mały przeciek, żeśmy uzyskali dzięki temu.
No istnieją w statutowej
jednoosobowe, to jest gremium jednoosobowe i nazywa się Jarosław Kaczyński.
Byłoby to też bardzo miłe, że myśli on o kompromisie, ale jeśli chodzi o Marka Formelę, który zaczynał...
wyjechało do Brukseli, także steruje stamtąd.
Kolejny sukces Radia Gdańsk, które jest bardzo opinioodporczym
źródłem dobrych informacji.
No cieszy taka zapowiedź, że będziemy szukali i że ta inicjatywa ze strony rządowej może zostać ogłoszona, ale byłoby dobrze, żeby spotkała się z merytorycznym, a nie politycznym przyjęciem pozostałych uczestników życia publicznego. Mówię to także w odniesieniu do różnych kroków i błędów, które popełniał Sojusz, bo zupełnie niepotrzebnie w czerwcu zeszłego roku wdaliśmy się w konszachty handlowe z Platformą w celu uzyskania jednego stanowiska i to, że Leszek Miller po wyjściu z parlamentu zdecydował się ujawnić tę okoliczność, pokazuje, że w tym trybie dalsze wybieranie członków sędziów Trybunału Konstytucyjnego no nie ma przyszłości, tak? No po prostu zapętlili się wszyscy uczestnicy, ten handel dezawuuje pozycję Trybunału i pora na rozwiązania poza tym paradygmatem, który w tej chwili obowiązuje. Być może rola byłych prezydentów tu powinna być też większa, powinni rekomendować jakieś rozwiązania, czynnie włączyć się. No byłoby niedobrze, gdyby jedynym językiem był język ulicy w tej sprawie.
I choć ja chciałbym wypomnieć też pewną uwagę Markowi Formeli, jak on jest już przy głosie, to bym powiedział, że nie wywołuje to zainteresowania. No mnie się jednak wydaje, że opozycji udało się przegrupować szeregi, być może także dzięki temu, że sporo osób zainteresowało się Trybunałem.
Czy opozycja poczuła, że może rewitalizować swoją obecność w mediach?
No tak, tak. No ale też i na ulicy. To przypomnę, że
konflikt jedynym pomysłem
na ulicy jest partia pozaparlamentarna. Razem, ale osobno.
No właśnie.
Tylko też weźmy pod uwagę to, jeżeli się zapytamy takich zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, co oni konkretnie wiedzą na temat, dlaczego tam są. To oni nie potrafią tego powiedzieć. No trzeba jasno. Tak, oni są w obronie, stoją w obronie demokracji i to jest jedyne hasło i pod takim hasłem każdy by się podpisał.
Nie, dzisiaj postulat ulicy, umówmy się, to nie te demonstracje, które są organizowane chociażby w czwartek pod kancelarią prezesa Rady Ministrów o godzinie 17 była demonstracja KOD-u, która zaprosiła też przedstawicieli partii opozycyjnych. Postulat dzisiaj jest konkretny. Dzisiaj postulat jest konkretny. Publikacja przez premier Beatę Szydło wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja dzisiaj, szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem, dlaczego ten wyrok nie jest opublikowany. Mimo, że nawet sam pan minister Ziobro uznał, że to jest wyrok, a nie, że to jest tylko opinia, składając wniosek o to, żeby odroczyć rozprawę. Sędziowie dwaj, którzy złożyli zdanie odrębne, złożyli to zdanie odrębne.
Werdykt demokracji zapadł w październiku ubiegłego roku, a zagrożeniem dla demokracji są ci, którzy ten werdykt kwestionują dzisiaj.
Znaczy wy, no właśnie, nie uznajecie istnienia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i to jest właśnie ta zła zapowiedź braku chęci do jakiegokolwiek kompromisu i braku chęci rozwiązania tego problemu.
Trybunał Konstytucyjny z całym szacunkiem nie ma mandatu demokratycznego.
Czytał pan Konstytucję, panie pośle? Czytał pan Konstytucję, panie pośle?
Jak jest umocowany
w Konstytucji Trybunał Konstytucyjny?
I ustawami.
Jak jest usytuowany?
Natomiast jednoznacznie pokazuje, że powinniśmy popracować nad dobrą, obywatelską, narodową, jak ona się by nie nazywała, konstytucją. Po prostu ta stara konstytucja no już do dzisiejszych realiów nam nie pasuje.
Wystarczałoby, żeby rządzący jej przestrzegali, nie byłoby
problemu.
Konstytucja
jest też tylko ustawą, obarczoną takimi wszystkimi wadami, jak każda ustawa.
Ale to mnie zaintrygowało, to bo wiem, że wy zbieracie podpisy pod tym projektem konstytucyjnym. Znaczy ja nie widzę, mówiąc
znaczy,
najkrócej, przestrzeni.
Zbieramy.
No właśnie, a ja nie widzę jakby przestrzeni politycznej dla ukształtowania tej konstytucji, mówiąc najkrócej. Czyli nie widzę możliwości, by większość konstytucyjna w Sejmie była jednego zdania nie tylko co do litery tej ewentualnie nowej konstytucji, a nawet co do intencji, że jest ona potrzebna, czego najlepszym przykładem była ta wypowiedź pani Agnieszki Pomaskiej przed chwilą.
No, ja mam nadzieję, że jak będziemy iść do przodu, to po prostu gdzieś przestanie być to, że robimy tylko coś sobie na złość, tak? Czy wbrew ludzkim odczuciom. Bo tutaj chodzi o to, czego chcieliby obywatele, czego chciałby naród. Weźmy pod uwagę to, że Platforma Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Nowoczesna, tylko reprezentanci nie są, powiedzmy, wyrocznią tego, tak? Tych obywateli. Zwróćmy się do obywateli, żeby to oni chcieli.
No tak, ale ominięcie większości w Sejmie nie jest możliwe.
Ale poszukiwanie kompromisu wobec Trybunału będzie dokładnie testem na to, czy jesteśmy w stanie w sprawie Konstytucji coś więcej zbudować, czy tylko jedynym pomysłem Platformy na istnienie polityczne jest konflikt.
Choć ja przypomnę, że ostatni raz te dwie siły polityczne szły przed wyborami do władzy z hasłem zmian konstytucyjnych, mówiąc o sobie nasi przyjaciele z Platformy, nasi przyjaciele z PiSu. Było to w 2005 roku, kiedy to przeciwko Leszkowi Millerowi i upadającemu SLD wspólnie, razem, między innymi dyskutowaliście, dyskutowaliście o konstytucji. Bo ja przypominam, że wtedy były te hasła, między innymi, co ciekawe w stosunku do tego, co jest postulatem dziś ruchu Kukiza, szliście z hasłem jednomandatowych okręgów wyborczych, które trochę bardziej przekonywały Platformę, trochę mniej PiS, ale jakby to ładnie powiedzieć, było to jedno z tych rzeczy, które chcieliście zmieniać w konstytucji.
Wydaje w 97 roku Solidarność, o której państwo twórczej roli już pan Formela tu dzisiaj wspomniał, miała w ogóle swój pomysł na swoją konstytucję. Też wówczas nie udało się go przeforsować. Natomiast wracając do tych negocjacji zaprzyjaźnionych wtedy partii, tak zwanego popisu, no to już Jan Rokita wyznał publicznie, jakie instrukcje dostał na negocjacje od Donalda Tuska, zakazujące mu jakiegokolwiek porozumienia jeszcze przed przystąpieniem do rozmów.
No to w takim razie, jak już do tego porozumienia nie doszło w 2005, to teraz pytanie, czy istnieje szansa na nie w 2016, ale to jest jakby zupełnie inna historia. Chcę, żebyśmy trochę wrócili do rzeczy, o których już zresztą zaczął mówić pan Marek Formela, czyli chcę spytać was też o rzeczy dotyczące tego, co dzieje się na Pomorzu. Ostatnio mieliśmy takie protesty. Ja zastanawiam się i tutaj też trochę chcę zadać to pytanie Januszowi Śniadkowi, który jest doświadczonym związkowcem. Czy to jest jakiś ładunek, bym powiedział, niezadowolenia społecznego, który może mieć szerszy zakres. Przypomnę, mieliśmy taki i mamy wciąż taki protest w Operze Bałtyckiej, mamy taki płacowy konflikt w szpitalu w Kościerzynie. Zresztą Kwidzynie. Z kwestią przekształceń, jakby to powiedzieć, własnościowych w tle w Kwidzynie, gdzie mamy właśnie też wyraźnie z tymi przekształceniami. Mieliśmy też w szpitalu w Słupsku nie tak dawno tego rodzaju konflikt. Czy pana zdaniem to jest tak, że nam grozi taki rodzaj fali roszczeń płacowych, które przejdą przez Polskę?
Ponieważ do mnie to jest skierowane, ja odpowiem, nie chcę to absolutnie wam odbierać prawa głosu, ale postaram się zwięźle. No absolutnie moje doświadczenie w negocjacjach związkowych pokazuje, że jesteśmy rzeczywiście w sytuacji dość krytycznej, ale z jakiego powodu? Otóż zamrożenie płac miało miejsce przez cały szereg lat i dotyczyło bardzo wielu sfer płacowych. Tak naprawdę od 2009 roku bez mała wszystkich, bez mała całej budżetówki. I dzisiaj, kiedy następuje to pewne poluzowanie, ja zwracam uwagę, że pomimo ogromnych trudności budżetowych 500+, to jednak jeśli chodzi o wymiar właśnie budżetu w budżetówce, uwzględniono około 5% podwyżkę płac. Tam początkowo były nawet pewne różnice, potem to spłaszczono. Natomiast w tych szczególnie poszkodowanych, akurat Inspekcja Pracy była takim oszparem, to ten obszar znam dobrze, i tam decyzją ówczesnego szefa inspekcji nie przyznano podwyżki, wręcz zaniżono środki, była poszkodowana w sposób szczególny. Dzisiaj wiem, że jeśli ten wzrost płacowy w poszczególnych branżach będzie nierówny, a to w naturalny sposób tak się na pewno będzie działo, z całą pewnością będzie napięcie rosło w tych obszarach, które nie tego dobrodziejstwa, wzrostu płac nie otrzymają.
To jest
w naturalny sposób nam dzisiaj się taki gorący...
Choć ja odnoszę też takie wrażenie, że ta lista tych placówek pokazuje też pewne napięcia, które pojawiły się w ostatnich latach. To jest moim zdaniem szczególnie personel pomocniczy w szpitalach i to jest bardzo wyraźnie tak sfera kultury.
Gdzie
odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z takimi ubogimi inteligentami. Pojawił się taka formuła i ona jest bardzo niebezpieczna. Oni oczywiście mają pensje, bo są zatrudnieni na...
Lekarze, mają siłę przebicia, administracja była zawsze z tyłu.
No więc to teraz pytanie, co z tym zrobić?
No co z tym zrobić? No,
sformułowanie dać podwyżki jest, ja rozumiem, mało oryginalne.
Mało oryginalne właśnie. Skąd dać?
Wyjścia nie będzie, właśnie spłaszczanie tych wielkich rozpiętości płacowych, zawężanie tego rozwarstwienia.
No tutaj też mi się wydaje, że ten budżet jest ograniczony i gdzieś, ale... Tak, wiadomo, że ludzie powinni godnie zarabiać i to wszyscy, na wszystkich stanowiskach i no tutaj teraz rząd no, będzie miał orzech do zgryzienia i to na pewno niełatwy.
Powiedziałbym i rząd, i samorządy, bo akurat placówki, o których mówimy, to jest akurat problem samorządów.
A samorządy właśnie też skąd te finanse mają wziąć, tak? No tutaj te...
Sejmu.
Sejmu właśnie.
Roztropnym decyzją budżetową Sejmu.
No, ja myślę, że PiS dzisiaj ma bardzo dużo narzędzi, rozwalając służbę cywilną, rezygnując z konkursów w służbie cywilnej, z cywilnej instytucjach państwowych, zatrudniając swoich nie tyle znajomych, co rodziny w różnych instytucjach, dając pracę swoim, mają bardzo dużo. Ja zwrócę uwagę na to, że PiS bardzo lubił mówić o tym, jak to będzie walczył z nepotyzmem, a
wyście też
tempo.
Lubili na tych taśmach tyle się dowiadujemy,
ja wiem,
co robiliście,
pani pośle,
także proszę nie mówić, że wy nie lubiliście o tym
ja
mówić.
Ja wiem, że macie kłopot dzisiaj z rządzeniem, ale przypomnę wam, to wy dzisiaj w Polsce rządzicie i odpowiadacie
ale
za swoje
na
decyzje.
Na Pomorzu rządzi Platforma. Konflikty, o których mówimy, dotyczą Pomorza.
No w wielu samorządach.
Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie i tu się zgadzam.
Mogę powiedzieć, że te natomiast wydarzenia, z którymi mamy do czynienia, trafnie przewidywaliśmy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Otóż ten sposób przekształcania publicznej służby zdrowia, który wywłaszcza, czy pozbawia odpowiedzialności przedstawicieli władzy samorządowej za realizację uprawnień obywateli zapisanych w artykule 68 Konstytucji, doprowadza do sytuacji, w której państwo, czy funkcjonariusze państwa i samorządu komfortowo mówią, to nie my, to rady nadzorcze, to prezesi spółek. Zdrowie, które według rekomendacji WHO przyjętej w 2010 roku na Malcie jest dobrem publicznym, w Polsce staje się towarem, dobrem handlowym. Zwróćcie uwagę, że dyskusje, które się w tym tygodniu przetoczyły, wypowiedzi pani Zychcisoń, pana Struka pokazują, nikt nie rozmawiał o pacjencie, o zdrowiu, o leczeniu. Nikt nie mówi, że po drugiej stronie jest prezes spółki szpitalnej, który zarabia 200 tysięcy złotych, że jest dyrektor gabinetu marszałka, który zarabia 250 tysięcy złotych. Jest grupa interesariuszy tej władzy, która jest głucha i ślepa na protesty, które płyną z Kościerzyny, płyną z Kwidzyna. Burmistrz, starosta kwidzyński, pan Jerzy Godzik, bezczelnie stwierdza, że szpital, którego jest właścicielem, nic go nie obchodzi, to nie jego odpowiedzialność, bo to jest dzierżawa udziałów przekazanych jakiejś spółce z Wrocławia. No, w ten sposób dewastujemy myślenie o dobru wspólnym, a jest taka uniwersalna zasada obejmująca funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej. To jest przysięga zmodernizowana Hipokratesa Luisa Lovaglio, że dobro pacjenta jest Luisa Lassani. Dobro pacjenta jest ważniejsze niż dobro lekarza. Otóż my doprowadziliśmy do sytuacji, że dobro systemu, dobro zarządców tego systemu, marszałka, prezesa, prezydenta, starosty jest ważniejsze niż dobro i zdrowie pacjenta. I to jest sytuacja niedopuszczalna.
Choć ja tutaj
i na
chciałem
tym
się
tle,
spytać,
panie redaktorze, tych konfliktów będzie niestety przybywać i dlatego na początku naszej rozmowy uznałem, że tych ludzi w Kościerzynie, w Kwidzynie, w Operze mało obchodzi spór o to, w jaki sposób kształtowany jest Trybunał
Ale chcę spytać, czy w takim razie można się spodziewać, że te takie bardzo wstępne przymiarki ministra Radziwiłła, one dadzą jakiś efekt? Bo na razie z przymiarek wyszło na to, że Tadeusz Jędrzejczyk stracił funkcję prezesa NFZ-u, notabene wczoraj w takich okolicznościach, które bym powiedział niezbyt sympatycznych, bo dowiedział się od nas dziennikarzy, że
w trakcie konferencji
tak naprawdę. W trakcie konferencji, którą prowadził, więc...
Kolejny przeciek.
No nie, no niepoważne podchodzenie do sprawy. Myślę, że będzie PiS-owi bardzo ciężko znaleźć fachowca, bo akurat Tadeusz Jędrzejczyk był fachowcem w tej sprawie i no widać, że kolejna polityczna decyzja.
Ciekawe, ja rozumiem, że mianowanie pana Tadeusza Jędrzejczyka nie było decyzją polityczną.
Proszę zwrócić uwagę na jego doświadczenie, na to, jak jest oceniany.
Był radnym Platforma miasta dokonywała nominacji rodzinnych, a w tej chwili mamy polityczne. No, ta różnica.
Panie pośle, proszę opowiedzieć o swoich nominacjach, bo one są ciekawe, bardzo ciekawie możemy obserwować cały czas, jak się rozwija sytuacja, chociażby w tych dwóch stadninach koni, z których do tej pory byliśmy dumni, a dzisiaj się okazuje, że będzie odpływ zainteresowania.
Tak?
Będzie się znaczy to są właśnie wasze metody, oskarżanie, takie niedomówienia. Panie pośle,
CBA
proszę mi nie przerywać.
Raporty kwestionujące...
Panie pośle, panie pośle, ale rozmawiajmy poważnie. Rozmawiajmy o przyszłości, nikt się od przyszłości nie odcina. Ale Ja niestety bardzo ciężko się często rozmawia z politykami PiS-u, bo na każdy argument mają odpowiedź, ale wy to i tamto. Czy przypominam, dzisiaj wy bierzecie odpowiedzialność. Ja tylko przestrzegam pana posła, że wam tej amunicji oskarżania poprzedników...
Ale przez waszych ust nie słyszę panie niczego pośle, innego, jak tylko
ale ja rozumiem,
PiS-u,
że pan jest zdenerwowany i mi przerywa, kolejny, ale bardzo kolejny. Proszę dać mi dokończyć. Ja rozumiem, że brakuje wam argumentów, ale tej amunicji może wam nie wystarczyć, bo ludzie już się śmieją chociażby z tego, że oskarżacie poprzednią ekipę o to, że prezydentowi opona w samochodzie
dzisiaj
pękła.
Realizujemy nasz program 500+, program gospodarczy Morawieckiego, cała lista spraw,
proszę
które
powiedzieć
realizujemy,
o tym, ile zrealizowaliście z programu na pierwsze 100 dni. No niewiele
na
z tego zostało.
Na sam koniec chciałem was pytać o komentarz do dzisiejszych uroczystości, które nas czekają w Gdańsku, czyli wręczenia honorowego obywatelstwa Andrzejowi Wajdzie. Czy to będzie uroczystość, która, jakby to ładnie powiedzieć, pogodzi poprzednie emocje, czy też te emocje znowu się pojawią waszym zdaniem i czy też powinny się pojawić? Bo przypomnę, że było to tak, że to większość Platformy Obywatelskiej w Radzie przeforsowała to wbrew mniejszości Prawa i Sprawiedliwości.
No tak właśnie wygląda demokracja gdańska, bo tutaj akurat PiS jest w opozycji, SLD jest szczątkowe, a Platforma ma pełnię władzy i ten słuch Platformy na pomysły i postulaty opozycji, no jakoś można weryfikować też na tle wydarzeń parlamentarnych.
No tak, ale czy to jest tak, że już się Prawo i Sprawiedliwość pogodziło z tym, że Andrzej Wajda będzie tym honorowym obywatelem Gdańska?
Mi by się marzyło, żeby te tytuły honorowe obywatelstwa były nadawane na przykład przez aklamację w pewnym konsensusie. Przecież nikt nie kwestionuje absolutnie tutaj dokonań artystycznych, wielkości artystycznej pana Andrzeja Wajdy. Natomiast z całą pewnością jego ostatnia aktywność polityczna była tak jednoznaczna i wyraźna, że również i nadanie tego obywatelstwa nosi znamia bardzo wyraźnych, no, pewnej manifestu politycznego i to jest nieszczęściem tego kontekstu. Nie? Więc tutaj z całą pewnością nie pogodzimy się z tezami politycznymi wygłaszanymi publicznie przez pana Wajdę.
No, jeżeli chodzi o mnie, to ja bym nawet nie mówiła osobiście o wielkości pana Andrzeja Wajdy, bym powiedziała bardziej o płodności jego, tak? Ale to też gdzieś śledząc jego życiorys, no to jest wiele znaków zapytania, tak? Właśnie dlaczego on miał akurat środki na to, żeby faktycznie płodzić kolejne filmy, które nie zawsze były zgodne z prawdą historyczną. Tutaj jednoznacznie widzę, że jest to podziękowanie ze względów no, właśnie działalności politycznej. I jak słyszałam wypowiedzi, że tak nie jest, że to jest właśnie za zasługi pana Andrzeja Wajdy, to mam takie pytanie. Co w Gdańsku robi premier akurat PO? Bo wczoraj przyleciała do Gdańska. Także czy nie jest to jednoznaczne właśnie podziękowanie za działalność polityczną?
Nie bardzo rozumiem.
Pani premier Kopacz.
A tu mieszka.
Znaczy ona tu mieszka. Tutaj jej córka nie. mieszka. Znaczy to jest zarzut, pani premier nie powinna przebywać w Gdańsku, była premier. No nie, to jest szczerze mówiąc...
Skojarzenie.
No zobaczymy, nie czy rozumiem. Pani premier znaczy, będzie obecna na tej uroczystości, być może...
Znaczy szczerze mówiąc, byłoby bardzo dobrze, gdyby rzeczywiście byli byli premierzy, jeśli są obecni na takich uroczystościach.
No, będą sami przedstawiciele to chyba.
To chyba dobrze, to jest uroczysta sesja Rady Miasta. Ja nie wiem, czy politycy PiSu będą obecni, ale normalnie nawet przy tych...
Grzegorz
nie jest
Strzelczyk
pierwsza...
zapowiedział, że będą obecni.
No będą obecni, więc ja bym radziła
ja
być ostrożnym
wiedzy,
w tym komentarzach. Zarzucanie
tym
pani
nawet.
Premier, że będzie chciała w ten sposób też uhonorować naszą dumę narodową, bo Andrzej Wajda jest naszą dumą narodową. Powinniśmy być dumni z takich reżyserów, bo oni sławią Polskę w świecie. Powinniśmy być z tego dumni i podważanie tego jest kompromitacją tych, którzy to robią.
Marek Formela?
Jako jedyny chyba w tym gronie absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej chciałbym powiedzieć, że twórczość Andrzeja Wajdy jest niezbywalnym fragmentem polskiej kultury, polskiej sztuki filmowej. I to jest artysta, który niezależnie od poglądów politycznych i wyborów, których dokonywał, zapisał się językiem filmowym na trwale w historii nawet światowego kina. I był i reżyserem z marmuru, i z żelaza. Być może najmniej udana była rola reżysera z nadziei, ale nie zmienia to oceny, że...
Katyn był poruszający,
że jest
ostatni, który oglądałem.
Że jest to wielka postać polskiego kina i oddzieliłbym jego twórczość od jego wyborów politycznych, w tym także wyborów publicznych i zaangażowania na rzecz polityków PO, bo po to mamy demokrację, żeby obywatele, nawet ci, z którymi się nie zgadzają, mieli prawo wyrazić swoje poparcie dla pewnego projektu zmian w Polsce. Inaczej to poparcie wyraża Jerzy Zelnik, inaczej wyraża Andrzej Wajda. Obaj są równoprawnymi uczestnikami polskiej wspólnoty.
Bardzo wam dziękuję za te uwagi, ale chcę spytać jeszcze na sam koniec Janusza Śniadka, czy jakiś choćby nie najmniejszy komentarz odnośnie takiej drobnej sprawy, ale jednak jak się wydaje dymisji przewodniczącego Gdyńskiej Rady Miasta z tego powodu, że zaczął współpracować z jednym z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to pana zdaniem było prawdziwe domniemanie, że z tego powodu?
Takie trudne pytanie na koniec, panie redaktorze. No.
Więc z całą pewnością w tle tych napięć był tam i taki kontekst, natomiast tutaj kolejność przyczynowo-skutkowa była niekoniecznie taka, jak wymienił to pan redaktor.
No, bardzo jeszcze raz dziękuję. W takim razie przypomnę, że Małgorzata Zwiercan, Agnieszka Pomaska, dziękuję Janusz bardzo. Śniadek i Marek Formela byli
dziękuję
moimi
bardzo.
Gośćmi. Bardzo państwu
miłego
dziękuję
dnia.
Za to śniadanie.
Pozdrawiam.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.